Kochani, 2 tygodnie temu dzieliłem się na temat bliskości Jezusa. A w ogóle w ostatnim czasie mam mało możliwości głoszenia w kościele, nie wiem czy zauważyliście, bo albo jacyś goście są, albo nas nie ma. Ale teraz będzie taka seria, że będę przez dłuższy czas, więc będziemy razem. No jeszcze jest Olsztyn, który mnie bardzo wzywa, żebym się pojawił, więc ale będziemy teraz już, jakoś tam nie mamy jakichś zaproszeń wiele i też nikogo jakoś nie zapraszaliśmy w najbliższym czasie, więc będę mógł więcej mówić. Przypomnę wam tylko, że o tym takim małym przełomie, którego doświadczyłem, małym, wielkim przełomie, którego doświadczyłem, kiedy Rachel u nas była, i owocem tego między innymi było to słowo, które głosiłem 3 tygodnie temu, które dotyczyło bliskości z Jezusem. I słowo, które wtedy czytałem, jest z Ewangelii Jana, 14 rozdział. Jeżeli chcecie sobie otworzyć i jeszcze raz przeczytać, to jeszcze raz je powtórzę. Ewangelia Jana 14 od 16 wiersza. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Jezus przed swoim odejściem obiecał swoim uczniom, że da im Pocieszyciela, osobę. Nie tylko radę, nie tylko słowo, ale tak jak w czasie, kiedy Jezus chodził z uczniami, tak potem, kiedy Jezus został zabrany do nieba, On powiedział, że otrzymacie teraz inną osobę, innego Pocieszyciela, który będzie z wami. I później mówi, że to będzie Duch Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, ale wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Czyli Jezus powiedział, że to jest ten sam Duch, ta sama osoba, która teraz z nimi jest. Tak jak Jezus był z nimi, tak powiedział, że potem, kiedy odejdzie, pośle im innego Pocieszyciela i tak jak On jest, tak ten Duch będzie razem z nimi, Duch Prawdy. Tak? I później mówi tak, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Bożym planem nigdy dla Kościoła nie był mozuł, w samotności, w udręce, ale Bożym planem dla Kościoła jest to, żebyśmy mieli Jego Słowo i mieli Jego Ducha obecnego wśród nas. I żeby to wszystko spotkało się. Amen. Wiecie, ostatnio tam mieliśmy taką duszpasterską rozmowę z Izą o jakiejś osobie i to była taka bardzo trudna sytuacja, taka trochę beznadziejna, i do niej przyszedł Bóg i powiedział, że jest słowo na temat dla tej osoby w kościele. I mówię, Iza, wiesz co jest werset? Bóg jest potężny. Ja mówię, jaki jest? Mówię, jest taki werset z Biblii, który mówi, że Bóg jest Bogiem wdów i sierot. Nie złapaliście. I właśnie, a propos właśnie tej osoby, o której rozmawialiśmy, to właśnie Bóg jest Bogiem sierot. Dalej nie jest śmieszne, tak? Nie, przepraszam was, może się dzisiaj tak, że jesteście w złym nastroju, się czujecie trochę sierotami i was to jakoś zabolało, ale niech was to nie boli, to jest obietnica. Bóg jest waszym Bogiem, dobrze. Wracam, ojej, przepraszam. Nie, jakoś tak się, czasami trzeba tak doprowadzić zgromadzenie do tego miejsca żartów, nie tak od razu na początku, bo... Więc 18 wiersz mówi Jezus, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie nie będzie oglądać, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że ja jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. I wiecie, my jesteśmy zjednoczeni właśnie. On jest w nas, my w nim, on w nas, my w nim. Tak jak jedna koperta włożona w drugą kopertę, a ta koperta, w którą się wkłada, włożona w tą kopertę i w sumie już jest jedna masa papieru całkowicie zjednoczona. To tak Bóg jest w nas, a my jesteśmy w nim. I wiecie, to co jest biedą chrześcijaństwa, to jest to, że zapomina o tym, że nie jest skazany na bycie samemu tutaj na ziemi, bycie samym. I my jako Kościół nie jesteśmy skazani na to, żeby tylko w naszych głowach rozstrzygać kwestie i racje i szukać rozwiązań dla swojego życia w mądrości słowa, ale Bóg oprócz tego, że dał nam swoje słowo, dał nam siebie, nie tylko jako Zbawiciela, który nas oczyszcza z grzechów, ale siebie jako przyjaciela, pocieszyciela, który cały czas jest z nami. Powiedz, Bóg jest z nami. Amen. I to jest plan Boży. Wiecie, jest takie święto, Pięćdziesiątnica, znacie? W języku polskim ono przybrało dziwną, pogańską nazwę Zielone Święta, ale to jest to samo święto, Pięćdziesiątnica. U Żydów to się nazywa Szewłot, święto tygodni. Ono jest zapowiedziane i ma następować 7 tygodni, 50 dni po święcie Paschy. I wiecie, to święto miało upamiętniać wśród Żydów, kiedy oni wyszli w czasie Paschy wyszli z Egiptu, czyli Pascha oznacza zbawienie, wyprowadzenie ze starego życia, z grzechu, z niewoli, to później, 7 tygodni później, Mojżesz spotkał się na górze z Bogiem i otrzymał przykazania, otrzymał prawo. Bóg wstąpił na górę, cały Izrael drżał ze strachu, ludzie bali się podejść do tej góry, nie chcieli rozmawiać z Bogiem, wysłali tam Mojżesza, ale na pamiątkę tego spotkania, Żydzi mówią, że to jest dzień otrzymania Tory, jest właśnie to ustanowione wśród Żydów, to święto Szawło, to jest święto Pana, Pan je nakazał, żeby Żydzi je obchodzili. I wiecie, a nasz Pan Jezus Chrystus, ten sam Pan Bóg, on w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Kościół był zgromadzony, posłał Ducha Świętego na Kościół i tak jak Bóg stąpił na górę, żeby spotkać się z ludem i zacząć kształtować naród spośród tych ludzi, których na razie wyrwał z niewoli, czyli przyszedł, żeby przy pomocy swojego słowa z nieukształtowanej, wyratowanej grupy ludzi utworzyć naród, ludzi, którzy przestrzegają jego słowa, coś rozumieją, coś wiedzą. Tak, Pan Jezus posyła Ducha Świętego na Kościół w te święta Szawłot, w dzień Pięćdziesiątnicy, żeby Kościół z tej grupy ludzi, która jest, już ma słowo, prawda, bo otrzymało słowo od Jezusa, mają całą Biblię hebrajską, zostali wyratowani ze swoich grzechów przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Teraz przychodzi Bóg i ten dzień jest nazwany dniem narodzin Kościoła. Dzień Pięćdziesiątnicy. Bo teraz przychodzi osoba Boga, która będzie przemieniała tych ludzi na podobieństwo Syna Bożego, żeby oni mieli to zwycięstwo, które miał Syn Boży. I listy apostoła mówią o tym, że całe stworzenie oczekuje objawienia synów Bożych. I to jest bezpośrednio związane z przyjściem Pocieszyciela, z przyjściem Ducha Prawdy. Halleluja. I wiecie, i to jest piękne, ponieważ my żyjemy w czasie, w którym Bóg, w tych dniach, w którym Bóg wylewa Ducha swojego na wszelkie ciało, żebyśmy my nie byli zdani na samych siebie i swoje problemy, ale byli przyobleczeni mocą z wysokości, mocą osoby Ducha Świętego i dzięki temu mogli dokonywać Bożych dzieł i mogli być objawionymi synami Bożymi tutaj na ziemi, tak jak zapowiada Pismo. Halleluja! Ja jestem tym zbudowany. Może bardziej niż wy, ponieważ czytam to od paru tygodni i mnie to strasznie wkręca, że Bóg ma nowy czas dla nas wszystkich. Czas działania Ducha Świętego, w którym my będziemy działać, ale dlatego będziemy działać, że Duch będzie działał. I różne sprzeczności i wątpliwości, które są w nas, zostaną rozstrzygnięte przez panowanie, królowanie Jezusa Chrystusa nad nami, który nas poprowadzi do zwycięstwa i rozwiąże wszystkie nasze wątpliwości i obdarzy nas mocą, żebyśmy mogli dokonać wszystkiego, czego dokonać mamy. Halleluja! No ja nie wiem, jak tam wy, jak tam z wami jest. Tak słabo was widzę, pod te reflektory nie pozwalają widzieć was dobrze. Ale wierzę, że Duch Święty jest dzisiaj tutaj i chcę do ciebie osobiście mówić, żebyś odważył się na głęboką więź z Panem. Na głęboką więź z Jego Słowem, ale też na głęboką więź osobistą z tym, który to Słowo otworzy przed twoimi oczami. Bo dobrze jest, tak jak studenci mają tego biblijnego kursu uczniostwa, roczny plan czytania Biblii dobrze jest mieć i dobrze jest ją czytać systematycznie, ale jeszcze lepiej jest, kiedy jest Duch Święty, który to Słowo zaczyna otwierać przed tobą, ożywiać przed tobą, tłumaczyć tobie i wprowadzać cię w Boży plan dla twojego życia. Plan zwycięstwa, plan odcięcia problemów, plan wyprowadzenia cię z niewoli, które jeszcze gdzieś cię związują jak pajęczyna. Także zatęsknij dzisiaj za Duchem Świętym, bo On jest w Kościele, On jest w nas, otrzymaliśmy Go, kiedy przeżyliśmy chrzest Duchem Świętym, jeżeli przeżyliśmy, i On przelewa się przez nasze życie, ale trwajmy w tym i rozwijajmy to. Bo Jezus powiedział, nie zostawię was sierotami. I ja wierzę, że wchodzimy w czas odwagi, czas Jozuego, gdzie Kościół będzie wyrazisty, będzie czynił kontrast, będzie dokonywał przemiany. Taki Kościół może być wtedy, kiedy jest przyobleczony mocą Ducha Świętego. Wiecie, w dziejach apostolskich apostołowie podróżowali po Azji Mniejszej i po Grecji, i kiedy dotarli do pewnego miasta, starsi tego miasta zwrócili się z oskarżeniem przeciwko apostołowi. I powiedzieli, że oto są tutaj ci, którzy cały świat wywrócili do góry nogami. A to tylko dwóch gości przyszło do miasta. To oskarżenie mogło być wypowiedziane dlatego, że to nie byli już zwykli ludzie, ale to byli ludzie, którzy posiadali i słowo, posiadali zbawienie, posiadali słowo i posiadali moc Ducha Świętego. I w jednym fragmencie Dziejów Apostolskich, to nie jest mój temat, dlatego nie otwieram tych fragmentów Biblii, jest powiedziane, że w pewnym momencie na skutek głoszenia apostoła całe miasto podzieliło się za tymi, którzy są za apostołami i za tymi, którzy są przeciwko apostołom. Powiedz wyrazistość. Wiecie, dzisiaj tego nie mamy. Dzisiaj mamy męty. Nikt nie wie, jak się odnieść do tego, co się dzieje w świecie. Nikt nie wie, jak się zadeklarować. Nikt nie wie, co powiedzieć. A przyczyną tego jest brak Kościoła chodzącego w mocy Ducha Świętego, który czyta prawdę i przez moc Ducha Świętego objawia tą prawdę i stawia ludzi pod murem, że muszą opowiedzieć się, kim są, w co wierzą i co jest prawdą. I to jest fantastyczny fragment w Dziejach Apostolskich, kiedy jest powiedziane, że apostołowie dokonali podziału miasta i miasto całe się podzieliło. I jedni mówili, oni są od Boga, a inni mówili, oni nie są od Boga. Halleluja. Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, powiedział, nie przyszedłem przynieść pokoju, ale przyszedłem przynieść miecz. Ogień przyszedłem rzucić. I będzie rozdzielenie. Głęboko szło. Aż do podzielenia rodziny. I tam Jezus mówi o podzieleniu matki i córki i tak dalej. Że nie będzie zgody. Wiecie, ale ta rzecz, ona, może niektórzy z was doświadczacie jakichś podziałów i widzicie, że coś się nie zgadza i nie macie jedności z kimś, ale powiem wam, w obliczu tego, co sprawi Kościół chodzący w mocy Ducha Świętego, to te podziały, które wy dzisiaj doświadczacie, to jest pestka. Bo Pan Jezus powiedział, że ja przyniosę miecz i brat brata na śmierć będzie wydawał. Dzisiaj tego jeszcze nie mamy. Więc tego jeszcze nie mamy, co nastanie. Ale to sprawi Kościół, który przychodzi w mocy Ducha Świętego, żeby głosić Bożą prawdę, żeby głosić Ewangelię zbawienia i żeby całe miasta i narody doświadczały przemiany. Wiecie, te słowa, które Jezus powiedział, kiedy... Ale jestem wkręcony dzisiaj, ja nie wiem, co się tutaj dzieje. Ale te słowa, które Jezus powiedział w ostatnich fragmentach Ewangelii, że idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody, to te słowa jeszcze z całą mocą nie wypełniły się. Są jacyś misjonarze, ktoś głosi, ludzie się nawracają, mamy kraje bardziej chrześcijańskie, mniej chrześcijańskie, mamy mniejsze kościoły, większe kościoły, ale Jezus powiedział, czyńcie uczniami wszystkie narody. A tego jeszcze nie zobaczyliśmy. Na razie mamy taką subkulturę chrześcijańską w świecie. Takich wyznawców Jezusa, którzy są troszeczkę inni i są już tą solą. I to już jest dobre, że już mamy tą przyprawę, ten pieprz, tą ostrość. Troszkę tego jest. Ale misja zostanie wypełniona wtedy, kiedy dokona się całkowity podział i jasne opowiedzenie się. I my w tą stronę idziemy i tego szukamy. Ale to jest możliwe wtedy, kiedy przyjmiemy moc Ducha Świętego. Powiedz moc Ducha Świętego. Powiedz osoba Ducha Świętego. Powiedz On we mnie, a ja w Nim. Halleluja. To jest to, do czego Bóg nas prowadzi wszystkich. Jest. Także wiecie, mieliśmy też jeszcze może taka jeszcze jedna dygresja, zanim tutaj pójdę w tą księgę Jozuego. Jeszcze jedna taka dygresja. Było święto reformacji przed Dniem Wszystkich Świętych w poniedziałek. To już jest prawie 2 tygodnie temu. Wiecie, też miałem różne ciekawe myśli, troszkę czytałem na ten temat. I powiem wam, że jedna rzecz mi się bardzo podoba w reformacji protestanckiej. Tam były różne rzeczy. W związku z tym, że działo się to w ciężkich czasach, to był koniec średniowiecza. Czasy nie były łatwe, ludzie nie byli łatwi. Nie odbywało się to przy pomocy mediów, tak jak dzisiaj się większość rzeczy odbywa, tylko przy pomocy miecza i ognia. I nie wszystko wyglądało ostatecznie tak, jakby mogło wyglądać. Ale jedna rzecz w reformacji mi się bardzo podoba. To jest to, że ktoś bardzo głośno powiedział, wracamy do prawdy. I kiedy to powiedział, i kiedy powiedział, że pewne rzeczy są kłamstwem, to od tamtej pory, od doby reformacji, Kościół cały czas wraca do źródła. I widzimy, że reformacja rozpoczęła kolejne reformacje, kolejne odnowienia, kolejne powroty. I wiecie, nie wiem czy wiecie, ale my nie jesteśmy dzisiaj kompletnymi protestantami, proces zakończony. Nie, Bóg działa w historii i to, co ja widzę i za co jestem wdzięczny bardzo reformacji protestanckiej, to jest to, że my cały czas mamy zwrócone oczy, żeby wracać do źródeł, do których jeszcze nie do końca wróciliśmy. I to jest piękne. I ciągle zdejmujemy jakieś rzeczy, tak? I dzisiaj w moim życiu, kiedy mam tyle lat, ile mam, ciągle widzę drogę przed sobą. Dzisiaj rano miałem takie spostrzeżenie, bo półtora dnia spędziłem sam z dziećmi. I to jest dla mnie zawsze duże wyzwanie. Zawsze było. Chociaż zawsze sobie też radziłem. Więc wczoraj też sobie poradziłem. Ale dzisiaj rano, jak się modliłem, to miałem taką myśl. I myślałem sobie tak: Boże, jak adoptowaliśmy tą dwójkę, to myślałem, że to jest taki gigantyczny przełom, który mnie zmienił. I myślałem, i byłem wtedy taki: wow, ci, co nie mają dzieci, to w ogóle nie kumają rzeczy. I Bóg mi zaczął objawiać, jak to jest. I zacząłem sobie radzić, chociaż byłem zaskoczony i różne rzeczy się działy i życie nam się wywróciło do góry nogami. Ale wyszliśmy z tego. I wiecie, ja byłem przekonany, że to już jest zaliczone. Po wczorajszym półtora dnia ja patrzę na siebie i ja mówię: te dzieci, które dzisiaj są moimi dziećmi, to są zupełnie inne dzieci niż rok temu. W ogóle nie kumam, o co chodzi. I teraz zobaczyłem, że Bóg z moimi dziećmi, to jest tylko przykład, On mnie będzie dalej prowadził i co roku będzie uczył mnie nowych dzieci, które otrzymuję. Bo one są w tak dynamicznej zmianie dzięki swojemu rozwojowi, że one co rok są inne. Oliwka wczoraj ze mną rozmawia wieczorem i taki tekst mi strzeliła, że ja po prostu nie wiedziałem, czy to czy w telewizorze coś powiedział, czy to ona powiedziała. Ona do mnie siedzi i mówi: tato, ale proszę cię, nie stawaj się gorszy, niż byłeś. Mówię: takich rzeczy. Ona nigdy takich rzeczy nie mówiła. Po raz pierwszy. To jest jakaś... Czy ty jesteś moją córką? Albo jak jechaliśmy do Jeleniej Góry, to już w ogóle było. Opowiada o tym, bo chodzi na basen. I mówi, że tam jest taki ratownik, który gorzej na nich krzyczy niż tata. Więc załapałem, że do tej pory byłem ostatnim poziomem agresji, a ona odkryła gorszy ratownika na basenie. To samo z Przemkiem. Zupełnie inaczej się z nim rozmawia. Jakie pytania zadaje? Jakie ma wątpliwości? Jak przychodzi ze mną? Wczoraj przyszedł do mnie i normalnie grzdyl 5,5 roku i ja już faceta zaczynam w nim odkrywać. Przychodzi i rozmawia ze mną. I to już nie jest chichy śmichy. Ja tam coś próbuję, a on... Aha, odpowiedź chce. Co roku to przygoda. Z całym naszym życiem tak jest. Ale wiem, że uda mi się. Dlaczego? Dlatego, że taki mądry jestem? Dlaczego, że czytam Biblię? Nie tylko dlatego. Też dlatego, że Duch Święty, pocieszyciel, który nie zostawia mnie sierotą z moim rodzicielstwem, który jest ze mną, którego dał mi Duch Święty, On mnie poprowadzi i zwycięży. Amen? Więc to jest, wiesz, to jest a propos każdej dziedziny życia. Wiesz, to marzenie od pucybuta do... Jak to w ogóle było? Ja coś przekręcam. Jaki jest to amerykański sen? Jak to się mówi? Od pucybuta do kogo? Milionera. Do milionera, właśnie. Po prostu nie wiedziałem do kogo. Od pucybuta do milionera. Wiecie, że to nie jest amerykański sen? To jest Boży sen. To jest sen Boga o każdym z nas. Ale jak to się stanie? To się stanie w ten sposób, że ciebie Bóg poprowadzi konsekwentnie, kiedy nauczysz się Jego dróg, czyli Jego słowa, i nauczysz się widzieć Ducha Świętego, który ciebie prowadzi, tak jak Arka prowadziła Izraelitów wchodzących do Kananu. Wtedy będziesz wiedział. Więc wiesz, która jest godzina? Musimy kończyć, a ja w ogóle tutaj jeden fragment z Księgi Jozłego przeczytałem. Więc to, na czym ci powinno dzisiaj najmocniej zależeć, to na bliskiej więzi z Duchem Świętym. Nie wystarczy już tylko szukanie rady u człowieka. Rabbi, co mam robić? Gęsi mi zdychają. No i nakarm tak. Po tygodniu przychodzi: rabbi, połowa zdechła. No to może ja zrób tak. A teraz zrób tak. A później przychodzi i mówi: rabbi, co mam zrobić? Jedna mi została. To spróbuj jeszcze to. Ale to już jest ostatnia. Amen. Bóg ma wiele kościołów w tym mieście. Wiecie, ja nie chcę, żeby ten był poświęcony na eksperyment. Po którym paru z nas przeżyje i opisze to, żeby inni się strzegli. Widzicie, kościół ma takie problemy. Ludzie rozwodzą się, nawet wierzący się rozwodzą. I inne tego typu rzeczy. Przecież Bóg ma moc nas zbawić, nauczyć i poprowadzić. Zbawić nas z Egiptu, przeprowadzić przez Morze Czerwone, nauczyć nas, dać nam swoje słowo i poprowadzić nas przez moc Ducha Świętego. Chyba w takiego Boga wierzymy. Amen? No, ja w takiego wierzę. Ja nie wierzę w tajemniczą siłę sprawczą pierwszego poruszyciela. Jak to filozofia nazywa. Ten, który gdzieś tam tą piłeczkę golfową i ona tak do dzisiaj po prostu się toczy i po prostu na wysypisku śmieci z miliona kawałków metalu i plastyku Benning powstał na skutek ewolucji. Nie bardzo w to wierzę. Wierzę, że jest Bóg. Wierzę, że jest Zbawiciel, który chce nam pomóc. Więc teraz co? Teraz to, co potrzebujesz, to spotkania z żywym Bogiem. Potrzebujesz społeczności z Duchem Świętym. Kto jest od 10 lat co najmniej na nowonarodzony? Ręka do góry. Dobra, opuszczamy. Kto od 9? Ręka do góry. Może machamy. Kto od 8? To taki quiz dla tych, co liczą na bieżąco. Kto od 7? Okej. Okay. Kto od 6? Ciągle jakieś ręce. Co rok się ludzie nawracają. A mówią, że się nie nawracają. Od 5 lat kto jest? Okej. Okay. Widzicie? Ja zobacz. Jak ty jesteś 5 lat nawrócony, to ty już za dużo wiesz. Uczniowie chodzili z Jezusem tylko 3 lata. A potem on im powiedział: nie zostawię was sierotami, przyjdę do was i będę z wami na wieki. Jak ja w Ojcu, tak wy we mnie, a ja w was. I posłał mi Ducha Świętego. I te 3 roczniaki, 3 latki stają się początkiem Kościoła. Apostołami. Rozumiesz? Więc teraz, jak ty jesteś zbawiony 5, 6, 7 lat, to naprawdę, ja ci się nie dziwię, że czasami już kazań nie możesz słuchać. To jest naprawdę, nie ma w tym nic dziwnego. Każdy by wymiękł. Bo tak naprawdę każda rada, którą słyszymy z kazalnicy, każde słowo już gdzieś jakoś słyszeliśmy. Niektóre po prostu słyszeliśmy, ale inne z tych rad nawet zastosowaliśmy. Ale coś poszło nie tak i zwątpiliśmy. I nie wiemy, czy coś z tą radą było nie tak, czy z naszym zastosowaniem. W związku z tym wszyscy tak troszeczkę kapeć zaliczają. I wiecie, jak jest z tego wyjście, z tego miejsca? Więcej kazań? Więcej rady? Nie. Z tego wyjście jest więcej mocy. Więcej mocy. Więcej obecności Boga. Więcej społeczności z Nim. Pytania się. Boże, ale poszedłem za Tobą i nie wyszło. I Bóg Ci powie, ale nie poszedłeś, bo to, albo tamto. Albo Ci powie, dzisiaj tutaj idź. Jest taka grupa ludzi najbardziej doświadczonych w życiu i dzięki temu uważających się za ludzi, którzy mają odpowiedź na wszystko. Wiecie, kto to są? To są marudy. Jak spotkasz marudę, to on ci powie: tak, to wiem, tu byłem, to słyszałem, tego doświadczyłem. Ale pomimo tego, i to jest źle, i to jest źle, i to jest źle, i to jest źle. Jaka jest sprzeczność? Tyle doświadczył, tyle czytał, tyle zrozumiał, a gada jak bezbożnik. W czym jest problem? Problem jest w braku uniżenia. W braku uniżenia przed żywym Bogiem. Żeby się uniżyć i powiedzieć: Duchu Święty, teraz mnie prowadź. Ty znasz odpowiedź i ja będę szedł za Tobą. I Bóg ma to dla pojedynczych osób w Kościele, dla ma to dla małżeństw, żebyście mogli razem z swoim mężem, mogłaś z swoim mężem, mógł ze swoją żoną modlić się, wołać do Boga, żeby dał wam odpowiedź, przeprowadził was i dał z was zwycięstwo. Halleluja. Amen. Słuchajcie, zakończymy księgą Izajasza, 58 rozdział. Tematy, które będę rozwijał, będą z księgi Jozuego. Przeczytajcie sobie przynajmniej od 1 do 6 na razie. I będę mówił o odwadze, będę mówił o tym, że jesteśmy, jakby odwaga jest potrzebna. Wiecie, może zrobię tylko wstęp, zanim przeczytam jeszcze tego Izajasza 58. Ale to jest tak, że odwaga to jest wymóg Biblii. To nie jest cnota niewielu. To jest wymóg Biblii dla nas. Żyjemy w czasach, w których nie ma odważnych ludzi. Wszyscy są miałcy, bez kontrastu. To jest straszne. Jak ja byłem młodym człowiekiem i chciało się być jakimś skinem albo punkiem, to trzeba było uważać, można było ze szkoły wylecieć. Albo od rodziców oberwać. A jak ktoś chciał być hipisem, to mu w nocy mógł rodzice, mogli mu rodzice w nocy włosy obciąć. Ja mam kolegę, któremu obciął ojciec włosy. Ja nie byłem hipisem. Ja miałem ojca, który na pewno by obciął, więc... Od razu nie byłem. Byłem hipisem razem z głową. A, żebyście wiedzieli, mój ojciec był dobrym ojcem. Był odważny. W wychowywaniu mnie przynajmniej. Ach. Ale teraz... Teraz jak to jest, słuchajcie, z tymi subkulturami? Teraz należy się do jakiejś subkultury po to, żeby poczuć się nieodrzuconym przez innych młodych. Jakoś coś się zmieniło. Ludzie są w stanie kupować najdroższe ciuchy, żeby być częścią tej grupy ciuchowej. Bo to nie ma nic wspólnego z jakąś ideą, odwagą czy jakimś buntem. Nie ma nic wspólnego. I wiecie, ja wierzę, że Biblia trąbi o odwadze nie tylko w Starym Testamencie, ale i w Nowym. Jest taki fragment, który będziemy czytać być może już za tydzień, że wzięli na przesłuchanie Piotra i Jana i powiedzieli oni tak, widząc, że to ludzie nieuczeni i prości wiedzieli, że byli z Jezusem, a widząc odwagę ich, nie wiedzieli, co powiedzieć. To jest Nowy Testament, nie Stary. To nie jest o Jozuem, to jest o Piotrze i Janie. Odwaga jest nam bardzo potrzebna. Będę mówił o odwadze. Będę mówił o tym, że jesteśmy wyposażeni już we wszystko, czego potrzebujemy. Bóg to w nas umieścił. Po prostu to jest no, to na takiej zasadzie, jakbyś siedział w samochodzie, który ma wszystkie opcje, full wypas, tylko nigdy nie jechałeś, ale już w nim siedzisz. To jest twoja pozycja w Chrystusie, według tego, co mówi Słowo Boże. Bo Słowo Boże mówi, że zostaliśmy wyposażeni we wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. I mamy wszystko. I Biblia o tym mówi. Ale nie poruszamy się. Dlaczego? Bo osoby nie ma z nami, która nas poprowadzi, która nas nauczy to wszystko obsługiwać, żebyśmy mogli wyruszyć. Amen? I kolejna rzecz, której będziemy się uczyć w tych najbliższym czasie, to jest taka, że czas podróżowania po pustyni jest czym innym niż czas podboju. Czas podróżowania po pustyni wygląda w ten sposób, że manna spada z nieba jak deszcz i przepiórki, a czas podboju, kiedy przekraczamy Jordan, kończą się przepiórki, kończy się manna, ale jest powiedziane, że tego dnia zaczęli spożywać z płodów ziemi, którą zdobywali. I to jest też zmiana, którą Bóg ma dla nas. Już nie będziemy liczącymi na cud ludzie, którym coś z nieba spadnie, ale zaczniemy dokonywać podboju tego, w co nas Duch Święty wprowadza. Okej, więc w ten sposób podsumowałem kazanie, które miałem wygłosić, a którego nie wygłosiłem. Ale teraz otwórzmy księgę Izajasza 58. Tu jest powiedziane słowo o poście, w którym Bóg ma upodobanie. W ogóle zalecam wam medytowanie tego. I tu jest powiedziane, że obietnica dla tych, którzy w ten sposób Boży poszczą, jest taka. Od wiersza 8. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna. I twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha. A gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie, oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo szydercze, pokazywanie palcem i bezecne mówienie, gdy głodemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch nie będzie jak południe. A Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci duszę twoją na pustkowiach i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę. Yes! Ostatnio się spotkałem z jednym pastorem i rozmawialiśmy o kryzysie wieku średniego. i rozmawialiśmy o Berlusconim, który wygląda jakby takiego kryzysu nigdy nie miał. I mój wniosek był taki, że kryzys wieku średniego może trwać od kryzysu wieku średniego do śmierci dla tych, którzy się nie zorientują, co jest grane. A werset na to jest taki: Pan będzie stale cię prowadził i nasyci twoją duszę, nawet na pustkowiach, i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródła, którego wody nie wysychają. I teraz 12 wiersz. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy. Podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. I słuchajcie, to jest słowo dla nas, szczególnie ten ostatni fragment. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigną fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Chcę zakończyć takim świadectwem moim domowym, rodzinnym, bo po tym, kiedy u nas głosiła Rachel i doświadczyłem tego przełomu, coś wydarzyło się niesamowitego w naszym domu. Zbudowaliśmy dom niedaleko rzeki. Żeby było bezpiecznie, wynieśliśmy go wyżej ponad poziom drogi, która jest, z jednej strony jest rzeka, jest nasz dom, z drugiej strony jest droga. Więc dom wyniosłem tak, że gdyby była powódź, to żeby woda najpierw przelała się przez drogę i zalała inne pola, a później i był jeszcze zapas do mojego domu. Więc projekt domu, który kupiłem, był bardzo piękny, ładnie wyglądał w folderze, ale jak go zbudowałem, to tak troszkę jakby tam pod spodem taka kurza stopka była, tylko się tak zapadła, ale nie do końca. I on tak troszeczkę wystawał. I to tak źle to widać z niektórych miejsc z drogi. I wiecie, i wiedziałem, że muszę zniwelować teren wokół mojego domu. I się dowiedziałem, ile kosztuje taka duża wywrotka ziemi. No jak się dowiedziałem, ile kosztuje taka wywrotka, miałem jeszcze inne rzeczy, bo musiałem wytynkować dom w środku, a przez parę, tam kilka lat mieszkaliśmy bez tynków w środku tego domu, więc nic nie mogłem zrobić z tą niwelacją wokół domu, prawda? No bo to najpierw pierwsze rzeczy, później drugie. Teraz dochodzimy do tych już ostatnich, prawda? Już musimy wyniwelować niedługo ogrodzenie i wreszcie będzie można ten dom sprzedać. Taki żarcik to dla mojej żony, tak? Żebyśmy mieli o czym przy obiedzie rozmawiać. W każdym razie nie będzie obiadu, o widzicie. I teraz słuchajcie. Jakiś czas temu umieściłem na paru portalach internetowych informację, że przyjmę ziemię. Takich darmowych. No i słuchajcie, wróciliśmy z wakacji, jedziemy do domu samochodem, nie było nas 3 tygodnie prawie. Jedziemy, patrzę, pola zalane. Zbliżam się do domu, patrzę, most, który zawsze był tam odstęp między wodą a mostkiem, taki, jak jeszcze nie widziałem od 11 lat, jak tam mieszkam. Serce mi bije mocniej, dojeżdżam do domu, staję na drodze, patrzę, dom suchutki, ale zaparkować nie ma gdzie. Pomiędzy drogą a domem jeziorko. Słuchajcie, jakoś tam przyparkowałem, ala pan samochodzik i templariusze, plup, przejechałem przez rzeczkę, stanąłem na górce z drugiej strony. I słuchajcie, w tym tygodniu zaraz zadzwonił facet i mówi, mam 3 ciężarówki ziemi do oddania. Pan przyjmie? Ja mówię, jaka to ziemia? On mówi, taka czarna, taka żyzna. Taka. Nie wiem, czemu on tak, ale prawdopodobnie jemu gdzieś tam zalało i on sobie robił jakieś melioracje czy coś i faktycznie przywieźli taką elegancką, żyzną, mokrą ziemię. Słuchajcie, wyrównaliśmy to, ubiliśmy, już jest pomost między domem a drogą. I teraz po tym słowie Rachel dzwoni inny facet, mówi, dostałem telefon od jakiegoś gościa, który do pana tam ziemię woził, czy z internetu, czy coś, i mam ziemię. Ja mówię, ile pan jej ma? Ile pan chce? Ja mówię, mówi, ile pan może przyjąć? Ja mówię, jest 20. A on mówi, nie ma problemu. Ale mi coś takie, wiecie, w Warszawie ciągle coś budują, nie wiadomo, co ci tam przywiozą. Mówię, dobra, jaka to ziemia? A on mówi, no troszkę gruzu jest. Ja mówię, ile? A on mówi, drobnego. Ja mówię, no to ja nie wiem. A on mówi, dobra, to zrobimy tak, jak robią innych, przywiozę panu jedną na próbę. Mnie nie było w domu. Iza była, mówię, Iza, jak przyjadą goście, weź niech oni tam jedną wysypią, zobacz ile tego gruzu jest, ile ziemi, czy to się nadaje, bo wiecie, chcemy też jakieś krzewy posadzić, jakieś drzewa, no jakby to miało być, wiecie, pod korty tenisowe albo pod parking przy Tesco, to niech se tam sypią co chcą, ale ja tam chcę, żeby jeszcze coś rosło. Więc przywożą, Iza wychodzi przed dom, a tu stoją cztery. Cztery ciężarówki, bo on od razu kolegów zabrał i mówi, na pewno się uda. I słuchajcie, wysypują pierwszą. Iza po prostu mówi, że po prostu dobrze, że skończyła technikum leśne i się troszeczkę z chłopakami zadawała, bo tą jak jedną tą bujną tą furę, to dach prawie nam urwał. Trzeba było na niego ostro drzeć się, bo po prostu jak wyprostował to, to było gór ciężarówki, był na połowie naszego pierwszego piętra. I zsunął tą pierwszą. No i słuchajcie, no Izak patrzy. Dobra. No to tej ziemi wyglądało sensownie. Są jakieś kawałki cegły, betonu, tego. Dobrze. No to jeszcze dwie zrzucili. Nie było jak wyparkować. Muszę płotro zebrać, żeby więcej mogli przywieźć. Ale nie będę już od nich brał, bo jednak tych kamieni się okazało więcej. Wysypali, pojechali. Ja wracam do domu. Patrzę, no nieźle. Dzieci biegają. Sąsiad mówi, pan tego nie rozrzuca. Dzieci będą miały górkę na sanki na zimę. Ale już w sobotę, wiecie, w człowieku siła powstała, że wreszcie coś z domem się rusza. Wziąłem się za taczkę i łopatę. Sąsiad od początku kiwa głową, że trzeba zamówić spych. No ale ja tak odważnie. Słuchajcie, zaczynam kopać. Wykopuję klamka. Wykopuję haczyk taki na ubrania. Kafle z pieca. Tarakotę z łazienki taką starą. Ja mówię, coś mi tu nie gra. Dzwonię do tego faceta, co mi przywiózł tą ziemię. Się podoba się więcej. Ja mówię, słuchajcie, skąd wy to macie? A on mi mówi, że to jest po prostu z rozebranego stadionu, z hałd przy rozebranym stadionie dziesięciolecia. Wiecie, powiem, aż mi serce mocniej zabiło, bo ten stadion został zbudowany z gruzów Warszawy po II wojnie światowej. I teraz oni przyjechali i mi tutaj tą Warszawę zniszczoną. Trzy ciężarówki przed domem wysypali. I wiecie, i tak w ogóle to być może miałbym takie myśli naturalne. A, kamienie, trzeba będzie to przebierać. Te kamienie to tam, gdzie będzie dojazd, a ziemię tam, gdzie ogródek. I bym biadolił i kombinował. Ale wiecie, jak tą informację dostałem, to jeden kafelek sobie wyjąłem, umyłem go, wyczyściłem, postawiłem w biblioteczce i powiem wam, nie mogę się uwolnić od tego wersetu. Podźwigną prastare ruiny, odbudują fundamenty zniszczone od wielu pokoleń. Amen. I powiem wam, że to jest coś po prostu, co mi gra w sercu. Ale to nie jest tylko świadectwo dla mnie. Ja wiem, że to jest świadectwo i dziedzictwo dla Kościoła. Bo właśnie cały świat tego oczekuje, że powstaną synowie Boży, którzy rozpoznają wolę Bożą. I to, co zniszczone, podniosą i odbudują. I to jesteśmy my. Wiecie, jest taki werset w Księdze Jozuego, którym Noasz wstrząsa, bo tam jest powiedziane, Bóg mówi do Jozuego, ty oddasz im tą ziemię, którą obiecałem dać ich ojcom. Więc są ci, którzy mają wejść do ziemi obiecanej. Jest Jozue, który ma teraz wejść do tej ziemi obiecanej, żeby tym, którzy z nim wchodzą, oddać ziemię, która była obiecana ich ojcom, a którzy pomarli na pustyni i nie weszli. Wiecie, to my jesteśmy my. W tej ziemi żyło mnóstwo pokoleń ludzi, którzy tęsknili za dobrymi rzeczami. Chcieli być wolni od chorób, chcieli być wolni, żeby ich dzieci były dobrze wychowane, chcieli widzieć kraj prosperującym, niepodległym, odnowionym. I widzicie, wszyscy dzisiaj jest jak jest. Ale obietnice ludzie w sercach nosili, tęsknili za tym. Nasi rodzice o nas marzyli, kiedy byliśmy dziećmi. Oni mieli marzenia. Opowiadałem w Jeleniej Górze, że moja mama miała też coś takiego, niedawno, jakiś czas temu mi to opowiedziała, że przyszedłem kiedyś do niej pracy, ona była woźną w szkole muzycznej i mówi, wiesz, pamiętasz, jak wszedłeś? I ta, już teraz nie pamiętam, czy Grażyna, czy Bożena, ale mówi, Grażyna, ta, która z nią pracowała, ona powiedziała, ty, on to będzie chyba prezydentem. Ja wtedy miałem może 17 lat. I moja mama mi to opowiedziała, ja sobie myślę po prostu, to trzeba być matką, żeby takie rzeczy pamiętać, kto mówi na temat twojego dziecka jakieś rzeczy. Czyli ja nie zamierzam być prezydentem od razu, żeby wszystko jasne było. Ale coś tam zobaczyła. I wiesz, I twoi rodzice o tobie marzyli, kiedy cię wychowywali, kiedy byłeś dzieckiem, kiedy byłaś dzieckiem. Oni myśleli, że to będzie coś dobrego. Słowo Boże mówi, że dzieci są darem od Boga. Że radością, że darem jest owoc łona. I wiesz, ludzie mogą różnie żyć, ale kiedy rodzą się dzieci, to ludzie zaczynają żyć dla tych dzieci, bo powstaje nadzieja. I te obietnice, które noszą w sobie, te marzenia, chcą włożyć w te dzieci. Ale teraz przychodzi Boży porządek do tego wszystkiego. I Bóg wyznacza Jozuego. A Jozue to jest to samo imię, co Jezus. Jezus mówimy dzisiaj, bo zostało zniekształcone przez Grekę i Łacinę. Ale ten właśnie Jezus, to jest dokładnie to samo imię Jozue, zresztą o tym będzie na następnych wykładach, to jest Kościół, to jesteśmy dzisiaj my. I Bóg mówi do Jozuego, Jozue, ty oddasz im, dzieciom, to, co obiecałem ich ojcom. I to jesteśmy my. I my w to wchodzimy. Ale potrzebne jest przebudzenie. Potrzebna jest odnowa w Duchu Świętym. Dla wszystkich. Cały Kościół ma być odnową w Duchu Świętym. Wszyscy mają być charyzmatykami. Wszyscy mają prorokować. Wszyscy mają mieć sny i marzenia. Nawet Zbyszek Dębski zaczął mieć sny. Dzisiaj go nie ma. Ale jak mi to opowiedział, to sobie myślę, wow, Bóg coś zaczyna robić. A to było bezpośrednio po spotkaniu z Rachel Hickson. Powiem wam, coś się dzieje. Spodziewaj się Bożego nawiedzenia. Powstańmy wszyscy. Bóg przychodzi. Bóg przychodzi w mocy swojej. Halleluja. Bóg chce zbawić. Bóg powiedział do, przez anioła, powiedział do Józefa. Powiedział do Józefa, nadasz mu imię Jezus, bo on zbawi lud mój. I to jest imię Jezus. I to jest imię Jozue. Jahwe zbawia. Halleluja. Halleluja. Panie Jezus, stajemy. Chciałbym, żebyśmy się jeszcze modlili chwilę. Naprawdę, żebyśmy się nie rozchodzili jeszcze. Żebyśmy naprawdę przyszli teraz do Boga. I tak jak słuchaliście mnie z otwartymi uszami, tak żebyśmy teraz stanęli przed Bogiem w takiej samej gotowości, że On coś zacznie czynić, czego nie czynił do tej pory, ponieważ byliśmy nieposłuszni i nie widzieliśmy, gdzie On nas prowadzi. Halleluja. Duchu Święty, dziękuję Ci, że jesteś wśród nas. Duchu Święty, dziękuję Ci, że jesteś wśród nas. Dziękuję Ci, że jesteś mocnym Bogiem. Dziękuję Ci, że jesteś potężnym Bogiem. Dziękuję Ci, że chcesz zrobić coś nowego, czego nie widzieliśmy do tej pory. Bo droga, którą mamy iść, to jest droga, którą nigdy nie szliśmy. Dlatego Duchu Święty, my oczekujemy, że Ty nas natchniesz swoją obecnością. Że Twoja obecność realnie objawi się między nami. Że przyjdziesz ze swoją mocą. Że przyjdziesz ze swoją chwałą. Żeby nas uzdrowić. Panie, szukamy Ciebie. Duchu Święty, my teraz szukamy Ciebie. Sherilo Kira Masedra Laja. Zacznij mówić do Boga. Zacznij teraz z Nim rozmawiać. Jeżeli masz dar mówienia w innych językach, zacznij to robić. Sherilo Kima Sedra La Kereshidra Lej. Sherilo Masere Keresidra Laj. Oriore Kerebe Shidra Sejla Kira Manaja. Derdira La Sedra La Masera Laja. Sherdika Masera La Sir Laja. Panie, wiemy, że wyruszamy w drogę, którą nigdy nie szliśmy. Panie, wiemy, że wyruszamy w drogę, którą nigdy nie szliśmy. Dlatego bądź z nami. Panie, wyrusz z nami. Panie, jeżeli Ty nie wyruszasz, to my nie chcemy iść. Jeżeli Ty nie pójdziesz z nami, to my nie wyruszamy. Panie, my spodziewamy się Ciebie. Spodziewamy się Ciebie. Sherilo kere mesidro la sera lai. Orimone kere le sedra la omereleja. Sherdiro kere le sedra la obreleja. Sheriore mesera lai. Duchu Święty, Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, my nawet nie mówimy przyjdź, bo Ty przyszedłeś. My chcemy iść za Tobą, Panie, podnieś nasze oczy. Panie, podnieś nasze oczy. Unisz nas, żebyśmy my podnieśli oczy, szukając odpowiedzi. Ore beshidra la merele sidra lei.